Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czasem pytali Jezusa o takie rzeczy fundamentalne, chcąc Go pochwycić, a może i nie czasem, o to, co jest najważniejsze. Najważniejsze dla zbawienia? Ale na przykład, co jest najważniejsze w życiu dla człowieka? No już nie mówię o takich rzeczach, że ktoś lubi jeździć samochodem albo zbiera, coś tam kolekcjonuje, nie? Nie o to mi chodzi. Są ważniejsze rzeczy.
No tak, ale myślę,
żeby nie banalizować.
Tak. Myślę, że każdy z nas musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć.
A dla księdza?
No i to jest bardzo trudne pytanie. To jest pytanie właśnie do rachunku sumienia. To jest pytanie na Wielki Post. Co dla mnie jest najważniejsze? Bo można powiedzieć górnolotnie, co dla księdza najważniejsze powinien być Pan Bóg. No ale czy w praktyce tak jest? Sprawdzić to. Czy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Absolutnie na pierwszym miejscu w moim życiu. Bóg mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, obok mnie. Czy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu?
No właśnie, bo może być dla mnie najważniejsze moje życie, prawda?
Dokładnie.
To jest proste. To nie jest też nieuczciwe. Najważniejsze jest, żebym żył i był w miarę zdrów jeszcze. Dobrze, okej. Okay. Najważniejszy jest mój syn, moja żona. Czy to coś złego? Nie.
Nic złego nie jest w miłości do najbliższych, ale pytanie z dzisiejszej liturgii słowa jest pytaniem takim, czy jest ktoś w moim życiu ważniejszy niż Pan Bóg.
No dobra, i teraz patrzymy w lustro, zadajemy sobie to pytanie. Na poważnie, to nie są żarty. I czytamy czytanie z Księgi Rodzaju, rozdział 22, wersy od 1 do 2, od 9 do 13 i od 15 do 18.
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu.
Przed tygodniem byliśmy na pustyni, a dziś wchodzimy na wysoką górę. No dobrze, wcielmy się troszkę w tego Abrahama. Idziemy na wysoką górę. Z nami jest syn, jedyny, najcenniejszy, wyczekany, potomek, obiecany przez Boga i czujemy w ręku chłód noża.
Myślę, że nikt z nas nie jest w stanie tego zrozumieć, kto nie doświadczył tego rodzaju cierpienia. Teraz mi przychodzi na myśl na przykład rodzice, którzy tracą swoje dziecko, których dziecko choruje na raka na przykład, nie? Albo jakąś inną chorobę ciężką, tragiczną, nierokującą wyzdrowienia. W zasadzie są postawieni w takiej sytuacji abrahamowej, bym powiedział. Znaczy, nie oni to dziecko swoje zabijają, tak? Ale mają go stracić. Czekali na to dziecko, wychowywali go ileś czasu, prawda? Krótki albo długi, ale wiedzą, że go stracą. To myślę, że to jest może jakiś też niedoskonały, ale moment ofiarowania Panu Bogu swojego dziecka. Zdecydowania się na to, że ja wypuszczam to dziecko moje z moich rąk.
Może nawet mało kto doświadcza takiej sytuacji, ale każdy ma coś, kogoś tak bliskiego. Czasem to jest moje życie, czasem to jest życie mojej matki, czasem mojego dziecka, żony, różne przestrzenie.
Tak, czyli taka rzeczywistość, czy taka osoba, która być może nawet przysłania, a może na pewno przysłania w moim życiu Pana Boga, zajmuje Jego miejsce, jest osobą absolutnie najważniejszą, którą rozstania sobie nie wyobrażam, której straty nie chcę przyjąć do wiadomości, która jest dla mnie wszystkim, całym moim życiem.
To czytanie zwykło się rozważać jako analizę dramatu serca Abrahama, bądź też relacji Abrahama z Izaakiem. A spójrzmy na to inaczej, ponieważ tu jest więcej postaci. Czyli mamy Abrahama, Izaaka, mamy Boga, jest ktoś jeszcze.
Ukryty pod barankiem w krzakach uwikłanych, tak?
Tak, czyli Jezus.
Czyli Jezus. Mówimy bardzo często o tym.
Ojciec i Syn, Ojciec i Syn.
Dokładnie. Ojciec i Syn ten tutaj na ziemi, Ojciec i Syn ten w niebie. Mówimy o tym, że to czytanie, to wydarzenie z historii Abrahamem jest taką figurą, taką zapowiedzią tego wszystkiego, co dokonało się w przybliżeniu 1800 lat później na tej samej górze, kiedy już tam było miasto Jerozolima, tam został Jezus złożony w ofierze przez Ojca dla ocalenia każdego z nas od śmierci wiecznej. Że ta ofiara, którą Bóg zażądał od Abrahama, także ta ofiara Izaaka, który w niej uczestniczy również, ponieważ on jest tym, który świadomie idzie tą drogą. Wiemy tam z Księgi Rodzaju w opisie, 3 dni szli do tej góry. Abraham daje, wkłada na swojego syna drzewo, na którym ma być złożony on w ofierze. Bierze nóż, bierze ogień. Jest ofiara. I jest też dialog w tym opisie Księgi Rodzaju. Jest dialog Abrahama z Izaakiem, Izaaka z Abrahamem. Gdzie tam Izaak się wręcz pyta, prawda? Ojcze, to tutaj drwa, tutaj ogień, nóż, a gdzie jest ofiara? I ta odpowiedź Abrahama, Bóg sobie upatrzy ofiarę. Tego akurat w tym fragmencie nie mamy, bo to jest tak trochę skrócona ta wersja. Ale tam wszystko to jest ukryte w tym całym wydarzeniu Abrahama na górze Moria, Izaaka. Jest zapowiedź ofiary, którą Bóg zamierza złożyć ze swojego syna, by nas uratować od śmierci.
Abraham wchodził na górę z synem Izaakiem. Abraham schodził z góry z synem Izaakiem. Relacje między tymi, którzy wchodzili i tymi, którzy schodzili, były zapewne diametralnie inne. Co się zmieniło? Na pewno to, że można powiedzieć, Abraham złożył ofiarę syna.
W swoim sercu, w duchu.
W sercu, w duchu, w tej decyzji, w tym, co się stało. Wewnętrznie poświęcił syna i otrzymał z powrotem.
I być może otrzymał go właśnie w nowy sposób. Niektórzy, próbując interpretować ten fragment Pisma Świętego, mówią o tym, że ta ofiara Abrahama była jemu potrzebna po to, żeby uwolnić się od nadmiernego przywiązania do swojego syna, bo to był ten wyczekiwany, ten syn obietnicy, ten taki jedyny. Upragniony i jedyny, i jedyny. Być może on w jakimś sensie przysłonił, zaczął przysłaniać Pana Boga i Pan Bóg, żądając od niego tej ofiary, chce Abrahama uwolnić, ale też chce uwolnić Izaaka. Odciąć pępowinę, która być może mocno wiązała i zbyt mocno wiązała ojca z synem, przez co Izaak nie mógłby być może żyć dalej własnym życiem. Być może zawsze byłby, prawda, w jakiś sposób niezdrowy, związany ze swoim ojcem. I ta relacja przestałaby być relacją twórczą, taką budującą, otwierającą. Być może byłaby właśnie coraz bardziej taką skarłowaciałą i zamkniętą. Taka miłość zawłaszczająca ze strony ojca Abrahama. Tymczasem w tym akcie ofiarowania, na który on się decyduje, Abraham nie tylko okazuje absolutne zaufanie Panu Bogu, którego bardzo dobrze poznał przez te ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia, ale też Abraham oddaje tego syna w ręce Pana Boga, ufając, że Bóg zrobi z życiem Izaaka to, co najlepsze, że da Izaakowi pełnię życia, jakkolwiek by ona miała nie wyglądać.
Piękne to jest, że to, co najważniejsze, od tego zaczęliśmy dziś tą rozmowę, składam w ręce Boga, oddaję to w niepewności, w strachu, a Bóg może, nie musi, przecież może mi to po prostu oddać. I jestem od tego wolny i to mam.
Tak, a na dodatek otrzymuję ten dar od Pana Boga w jakiś sposób pomnożony po wielokroć. Ponieważ Pan Bóg się nigdy w hojności nie da prześcignąć i cokolwiek ja bym mu nie ofiarował ze szczerego serca, to Pan Bóg da mi to wspanialsze. Takie fajne takie zdjęcie, też obrazek, kiedy stoi Pan Jezus i mała dziewczynka ze swoim takim małym misiem. Pan Jezus prosi tą dziewczynkę o tego misia, żeby ona mu go dała. To jest jej umiłowany miś. Tymczasem Pan Jezus za plecami ma schowanego takiego ogromnego misia, takiego przepięknego, takiego cudownego. On chce od niej tego jej małego misia, po to, żeby jej dać misia swojego, który jest po wielokroć wspanialszy od tego, którego ona posiada.
Jeśli zdecyduje się dać, to mogę mieć na tyle wolności, żeby też i wolności wziąć.
Przyjąć to, co Pan Bóg mi daje. Uwierzywszy w to, że jego dar jest dla mnie najlepszy.
Tą myśl będziemy kontynuować za chwilę, a przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersy od 31 do 34.
Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Niesłychane są te słowa i piękne, i można je prosto odnieść do poprzedniego czytania i do tej rozmowy. Wyobraźmy sobie tę scenę, kiedy Abraham z Izaakiem schodzą z tej góry. Abraham dostał od Boga Izaaka, Izaak dostał od Boga Abrahama. To kto ma ich teraz oskarżyć? To kto ma im to zabrać, skoro Bóg im to dał? Taka trochę to jest sytuacja.
Piękna, ponieważ myślę, że każdy z nas może się odnaleźć w tym Izaaku, ocalonym przez Pana Boga. Ocalonym od śmierci, oddanym Ojcu. Tutaj nawet na ziemi w tych relacjach Pan Bóg też nas ocala, wyzrywa nas z nieszczęścia, z grzechu, z ciemności po to, żeby też byśmy tutaj na ziemi budowali zdrowe relacje z innymi ludźmi, którzy są wokół nas. Ale przede wszystkim warto sobie uświadomić, patrząc się na tego Izaaka ocalonego, że idąc słowami, tokiem myślenia świętego Pawła Apostoła w tym fragmencie listu do Rzymian, że my jesteśmy wybrani przez Pana Boga. Święty Paweł w liście do Efezjan napisał, że zostaliśmy przez Niego wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, tak? Abyśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. Ja lubię myśleć o tym, że Pan Bóg wybrał nas po to, żeby nas przyozdobić w swoją łaskę, w swoją chwałę, w swoje dary, ale też, żeby On sam się przyozdobił w nas, żebyśmy my byli Jego chwałą wobec aniołów, wobec całego Jego stworzenia. Mamy być piękni, takimi Pan Bóg chce nas widzieć i takimi nas właśnie czyni. W momencie, kiedy to nasze życie zostaje Jemu oddane, ofiarowane, podporządkowane, jeżeli my potrafimy ofiarować siebie Panu Bogu, to On przemienia to nasze życie w taki sposób, żeby było spełnieniem wszystkich naszych nadziei, pragnień, tęsknot, a zarazem, żeby było spełnieniem tego planu, który Pan Bóg ma wobec nas, ponieważ takim chce nas widzieć i czyni to przez tego baranka, uwikłanego rogami w zarośle, który jest ewidentną figurą Jezusa Chrystusa. czyni nas takimi właśnie przez Jezusa Chrystusa, który został złożony w ofierze, którą Bóg przyjął, którą Bóg dał, złożył i którą Bóg przyjął.
Ta ofiara jest niesłychana, bo ona jest też w wolności. To nie jest żaden handel, ani żadna transakcja, że Bóg nam to, to my mu to. To jest wolność i to jest niesłychane. Z perspektywy Starego Testamentu i tej literatury, która przecież wtedy powstawała w pewnych kontekstach, to jest też niesłychane. Taka potężna doza wolności. I tu jest napisane, któż może wystąpić z oskarżeniem przeciwko nam, któż może wystąpić z oskarżeniem przeciwko tym, których Bóg wybrał. Czyż Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Wracam do relacji Abrahama z Izaakiem. W tym momencie między Abrahamem i Izaakiem jest Jezus Chrystus. Bo była mowa o tym, że Abraham został uwolniony od Izaaka, Izaak od Abrahama, zyskali siebie na nowo, ale to się dzieje wyłącznie na jednej płaszczyźnie i jedną zasadą. Jezus Chrystus.
Tak jak Jezus Chrystus stał się zbawicielem Izaaka i stał się też zbawicielem Abrahama w całej tej ich sytuacji, też relacji, tak samo Jezus Chrystus staje się zbawicielem każdego z nas w naszej sytuacji, w której żyjemy. Pytanie Pawłowe, któż może wystąpić z oskarżeniem, któż może wydać wyrok potępienia, jest takim pytaniem retorycznym, bo tutaj odpowiedź również brzmi, skoro Bóg nas wybrał, skoro Bóg nas odkupił, skoro Jezus za nas umarł, to my żeśmy zostali usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni. Przy całej naszej niegodności, nieczystości, niesprawiedliwości naszego życia, Bóg biorąc na siebie wszystko, całe to zło, w ofierze Jezusa Chrystusa usprawiedliwia nas, przywracając nam czystość, niewinność, godność dzieci Bożych, przywracając nam całe to bogactwo łaski, którym On chce nas widzieć. I dlatego Bóg nie zgadza się na to, żeby ktokolwiek nas oskarżał. Zwłaszcza nie zgadza się na to, żeby nas oskarżał zły duch, który bardzo to lubi robić, który chce nas od Boga oddzielić, zanurzyć w grzechu, potem chce nas poniżyć. Jest taki piękny, bodajże w Księdze Zachariasza fragment, kiedy to właśnie anioł Boży mówi do szatana, nie zgadzam się na to, żebyś oskarżał tego człowieka, tego kapłana. Ja mu daję nowe szaty, ja go przyodziewam w nowe szaty. I to jest to, co Bóg do każdego z nas chce powiedzieć. Otrzymałeś dzięki Jezusowi Chrystusowi nowe szaty, nowe życie, nową godność. Zostałeś przeobleczony, wszystko co brudne zostało z ciebie zdjęte. Bóg mówi, ja jestem twoim obrońcą wobec złego ducha, który cię atakuje, który cię oskarża, który chce cię potępić. Ja jestem twoim obrońcą, jestem źródłem twojego nowego życia, źródłem nadziei i źródłem siły do tego, żebyś ty żył tą pełnią życia, którą ja ci daję. Żył życiem człowieka wolnego, wyrwanego z niewoli grzechu i szatana. Żył życiem dziecka mojego. Dlaczego tak masz żyć? Dlaczego możesz tak żyć? Ponieważ zapłaciłem za ciebie wielką cenę, Pan Bóg powie. To jest znowu coś, co mi się przypomina. Ojciec Pio to mówił do jakiejś tam duszy znękanej swoimi grzechami i nędzą, że Bóg nigdy z ciebie nie zrezygnuje, bo zbyt wielką cenę za ciebie zapłacił. I każdy z nas może to usłyszeć, że jesteśmy cenni w oczach Pana Boga. On nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. A skoro tak, to daje nam wraz z Jezusem, tutaj Paweł pisze, wszystko. Wszystko nam daruje. Wszystko nam darował. Każdy grzech, każdą winę, którą ja dzisiaj popełniam, którą mogę jeszcze popełnić, być może którą noszę sobie w swojej historii, być może taką winę, której ja jeszcze Panu Bogu nie oddałem, nie wypowiedziałem jej, bo się wstydzę, to Pan Bóg mówi, wszystko ci daruję. Ja już ci wszystko darowałem, tylko przyjdź i zanurz się we mnie. Zanurz to wszystko w moim miłosierdziu.
A tak praktycznie ja, katolik, który odczytuje te treści z tych czytań, z tych słów. Jest Wielki Post, o tym mówiliśmy przed tygodniem na pustyni, a dziś wchodzimy na tę górę z czymś najważniejszym, co tylko mamy. To jak ja mam Bogu tego Izaaka oddawać? Mojego Izaaka?
Myślę, że najpełniejszym sposobem oddania to jest przez sakramenty. To jest sakrament pokuty i pojednania, ale to jest też sakrament Eucharystii, w której ja...
Ale Izaakiem moim jest moja matka albo moja córka.
Mogę złożyć Panu Bogu w ofierze moją matkę, moją córkę, mojego męża. Powiedzieć, czy uświadamiając sobie to moje przywiązanie, być może nadmierne, przychodzę na Eucharystię ze swoim darem. Co jest moim darem do Pana Boga? Panie Boże, dzisiaj moim darem dla Ciebie jest mój syn, moje dziecko, moja matka.
Których składam na ołtarzu.
Których składam na ołtarzu. Na ołtarzu, który jest krzyżem, na którym baranek zgładził grzechy świata i którym się właśnie w tym momencie będzie ofiarował. ofiarował się za mnie, ofiarował się za moją matkę, moje dziecko, mojego ojca, moich bliskich. Ja chcę włączyć tą ofiarę Jezusa Chrystusa, ofiarę tej osoby, która jest dla mnie najcenniejsza, najdroższa. Być może właśnie zbyt cenna, zbyt przysłaniająca mi jedynego Boga, jedyną miłość, jedyną prawdę.
Wielki Post, czyli czas prawdy. Za chwilę spotkamy się z Panem Jezusem w Ewangelii według świętego Marka. Słowa Ewangelii według świętego Marka, rozdział 9, werset 2 do 10.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Ta historia dotycząca przemienienia na górze Tabor, tak po ludzku, to jest niesłychana. Można powiedzieć, że Pan Jezus opowiada przypowieści, naucza, także uzdrawia, to było też niesłychane, ale to przemienienie, to przekraczało wszelkie granice w ogóle zrozumiałości. Ale wróćmy na górę. Ta scena, kiedy Abraham z Izaakiem jest przy tym ołtarzu całopalnym, jeśli tak to można nazwać, moment przed tym, kiedy Abraham chce zabić Izaaka, jak mu Pan Bóg rozkazał, to nałóżmy na siebie te dwie sceny. W tym miejscu pojawia się Jezus i Bóg o nim mówi: to ten, to ten. Tak jakby ta sama scena.
Tak, bo powiedzieliśmy już sobie o tym, że ta scena z Abrahamem i Izaakiem jest to figura, zapowiedź tego, co ma się dokonać w Jerozolimie, co Pan Bóg przygotował jako ofiarę naszego zbawienia. A potem wszystko od Księgi Rodzaju poczynając, kolejne etapy życia ludu wybranego, tego objawienia Bożego, było przygotowywaniem całej ludzkości przez proroków, przez prawo, które Pan Bóg nadał Izraelitom. Bóg objawiał krok po kroku swoje zamiary wobec nas właśnie i tą ofiarę swojego Syna, przygotowując niejako ludzkość do tego, by byli w stanie przyjąć tą rzeczywistość, by byli w stanie się na nią otworzyć. I można powiedzieć, że to spotkanie na górze Tabor jest spotkaniem dwóch świadków tego objawienia Bożego, które w historii zbawienia aż do tego momentu się dokonywało. Reprezentują to wszystko, co Bóg uczynił, by nas przygotować na przyjście Jezusa Chrystusa i do przyjęcia tego wszystkiego, co Jezus Chrystus postanowił nam dać.
Góra przemienienia, przemienił się Pan Jezus. Być może to daleko posunięta interpretacja, ale to przecież Pan Jezus wszystko przemienił.
To nie jest zbyt daleko posunięta interpretacja. Właśnie Jezus pokazuje swoim najbliższym uczniom i nam dzisiaj, kiedy patrzymy na to z naszej perspektywy, że to On jest tym, który jest w stanie wszystko przemienić w naszym życiu. który przyszedł odnowić cały świat, odnowić całe stworzenie, przywracając mu utraconą godność. Czyli naprawiając wszystko to, co grzech pierworodny i wszystkie kolejne grzechy zniszczyły. Jezus, tylko i Jezus ma taką moc, taką władzę, ponieważ jest Bogiem. Przemieniając się, pokazuje, że ma moc przemienić nas.
Przemienił relacje Abrahama i Izaaka, dając siebie na ofiarę w zamian.
I tak samo chce przemienić nasze relacje. Poczynając, myślę, od relacji z Panem Bogiem, ale chce też przemienić nasze relacje z naszymi bliskimi, zwłaszcza z tymi, których zdecydujemy się Mu ofiarować, których zdecydujemy się Mu oddać, złożyć na ołtarzu.
Wnieść na górę przemienienia.
Wnieść na górę przemienienia, dokładnie tak. I to nie jest wydarzenie jednorazowe, ponieważ no, nie żyjemy w niebie, nie żyjemy w wieczności, żyjemy w czasie. Więc to słowo Ojca, które wypowiada tam wobec uczniów zdumionych, przerażonych, zszokowanych o swoim Synu, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, to jest słowo dla każdego z nas. To Jezus cały czas pozostaje dla nas tym, który nie tylko odkupił nas i nie tylko otworzył nam bramy nieba, ale stał się także drogą do nieba, stał się drogą do odbudowywania tego wszystkiego w nas, co zostało przez grzech jakoś tam zniszczone czy zranione. Jest drogą do nieba, jest drogą do świętości. Jest drogą do stawania się w pełni człowiekiem dla każdego z nas. Tak, żebyśmy mogli to nasze życie w tym człowieczeństwie, które jest w sposób szczególny wyróżnione przez Pana Boga, właśnie przez to, że Jego Syn stał się człowiekiem, żebyśmy mogli to wszystko jak najlepiej zrealizować.
Jest Wielki Post. Przed tygodniem na pustyni, a dziś góra. Przed tygodniem kuszeni, przez szatana wyprowadzeni na pustynię, poddawani próbie, weryfikowani, a w tym tygodniu, kiedy już wiemy mniej więcej, kim jesteśmy, z tym najcenniejszym, co mamy w sercu. Może to jesteśmy my, może ktoś, o tym była już mowa. Wchodzimy mozolnie na górę przemienienia. Jak tam wejdziemy, jeżeli naprawdę złożymy na ołtarzu, na ofiarę, to, co mamy najcenniejszego, to Bóg wskazuje na Jezusa i mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. To Jezus ma nam powiedzieć, co mamy zrobić. Z tym życiem, z tą miłością, ze wszystkim, z tym dramatem, z tym znakiem zapytania, ze starością, ze wszystkim.
I to jest piękne takie zaproszenie nas do budowania relacji z Panem Jezusem w codzienności. Skoro mamy Go słuchać, to znaczy, że właśnie może się przyjrzeć naszej modlitwie, na ile w naszej modlitwie w ogóle słuchamy Pana Boga. A na ile tylko Go zagadujemy, mówimy Mu, co my tam chcemy, prawda, wypowiedzieć, wyrazić nasze różne listy, skargi, zażaleń i pragnień. Bo być może często nasza modlitwa właśnie tak wygląda. A jeżeli modlitwa ma być rozmową z Panem Bogiem, to ten element słuchania jest bardzo ważny. Jeżeli Bóg nam dzisiaj przypomina przez to wydarzenie, że mamy słuchać Jezusa, to chce nam również przypomnieć o tym, że Jezus naprawdę ma nam do powiedzenia bardzo wiele. Kiedy odchodził z tego świata, mówił, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze zjeść nie możecie. Natomiast kiedy przyjdzie Duch Święty, on nas doprowadzi do całej prawdy, przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem, będzie was uczył. I tu się nic nie zmieniło. Jezus cały czas nas chce uczyć przez Ducha Świętego i jak mówił, że ma wiele do powiedzenia, tak to wiele jest cały czas do naszej dyspozycji. Ważne, żebyśmy się na to otworzyli. Na to bogactwo, na to mnóstwo łask, mnóstwo pouczeń, prawda, wskazówek, które służą tylko i wyłącznie naszemu dobru.
Jeżeli to doświadczenie składania w ofierze i przemienienia naszego życia, naszych relacji, naszego wnętrza może, poczucia nieszczęścia, tęsknoty, w pełni, w pokój, jeżeli to następuje, to na końcu tego czytania Jezus mówi, żeby o tym specjalnie nie gadać. Można to różnie interpretować, ale tak głębokie doświadczenie i tak głęboka prawda jest przecież nie do opowiedzenia. Po co sobie język strzępić?
No można to doświadczenie porównać do doświadczeń mistycznych, które rzeczywiście są w żaden sposób niewyrażalne. Nie da się tego z tym tak naprawdę z nikim podzielić.
Kategorii nie ma tak.
Dokładnie. I myślę, że to, co jesteśmy w stanie innym przekazać, to bardziej owoce tego doświadczenia w swoim własnym życiu. Możemy się z czasem podzielić świadectwem na temat tego, w jaki sposób Pan Bóg w moim życiu zadziałał, jak mnie uwolnił, jak mnie uzdrowił, jak sprawił, że stałem się zdolny do tego, żeby rzeczywiście zaufać Mu do końca, czy do końca, no nie wiem, ale tak bardzo, jak to jest tylko możliwe, ofiarowując Mu siebie, swoje życie, swoich bliskich, swoje przywiązania, czy też swoje grzechy, swoją nędzę i doświadczyłem spotkania z Bogiem żywym, prawdziwym, wszechmogącym, miłującym mnie, całkowicie przekraczającym moje pojmowanie. I to jest coś, co jest zawsze tajemnicą mojego spotkania z Panem Bogiem.
Bo Bóg kocha mnie i daje mi osobiste doświadczenie, a nie telewizor marki jakiejś, numer seryjny 1 500 100 900.
Tak, i tym doświadczeniem ja potem mogę żyć, mocą tego doświadczenia mogę potem żyć, pokonując różnego rodzaju przeciwności i trudności. Mówimy też o tym, że Pan Jezus objawił się to swoje bóstwo właśnie tym trzem wybranym po to, żeby zgorszenie krzyża, które miało nastąpić, nie złamało w nich ducha, nie złamało w nich wiary, żeby to doświadczenie stało się dla nich źródłem siły do tego, żeby tamto przezwyciężyć. Dlatego Pan Bóg chce w naszym życiu również dawać nam takie bliskie doświadczenie swojej wielkości, swojego bóstwa, po to, żebyśmy mogli dalej za Nim iść drogami, którymi nas poprowadzi.
Idziemy tymi drogami, drogami Wielkiego Postu. Spotkamy się za tydzień, a dziś za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga.
Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.